Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Prezydenci Polski Andrzej Duda oraz Litwy Gitanas Nauseda odwiedzili mobilne stanowisko dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód na przesmyku suwalskim. Towarzyszyli im ministrowie obrony obu krajów.
Wizyta miała związek z niestabilną sytuacją za naszą wschodnią granicą. Dla krajów bałtyckich przesmyk suwalski jest jedynym połączeniem lądowym z resztą sojuszników. Według ekspertów region ten należy do potencjalnie najbardziej zapalnych punktów w Europie.
Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty zapewnił, że obszar ten jest bezpieczny, między innymi dzięki obecności wojsk polskich, litewskich, amerykańskich oraz NATO.
Te batalionowe grupy bojowe dzisiaj stacjonujące tutaj w polskiej części i za granicą w części litewskiej są sojuszniczą gwarancją bezpieczeństwa tego regionu, która będzie wzmacniana z gotowości w postaci do tej pory 40 tysięcy do gotowości w postaci 300 tysięcy dla wsparcia i właśnie utworzenia Enhanced Forward Defense.
Podczas wizyty szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przyznał, że granica polsko-litewska ze względu na sąsiedztwo z obwodem Kaliningradzkim może być źródłem zagrożeń.
Odpowiedzią na ewentualne niebezpieczeństwo jest aktywność wojsk polskich, litewskich i sił sojuszniczych w ramach NATO, wskazał.
Rozwijamy nasze siły zbrojne, polskie, litewskie, współpracujemy z sobą, tworzymy interoperacyjność. Wszystko to służy bezpieczeństwu naszej ojczyzny. Możemy powiedzieć wprost, że dzięki naszym wysiłkom obu naszych narodów i dzięki naszej bardzo dobrej współpracy z siłami sojuszniczymi przesmyk suwalski jest bezpieczny.
Prezydenci Polski oraz Litwy odwiedzili też batalion logistyczny imienia wielkiego księcia litewskiego Witolda w Mariampolu na Litwie.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zwiększająca się liczba inwestycji zagranicznych świadczy o tym, iż Polska jest krajem atrakcyjnym i bezpiecznym dla inwestorów.
Szef rządu wziął udział w inauguracji strategicznej inwestycji w fabrykę pomp ciepła firmy Daikin w Ksawerowie pod Łodzią.
W swoim wystąpieniu premier powiedział, że jego rząd zapewnia w Polsce dobre warunki dla rozwoju firm międzynarodowych, przy których rozwijają się również firmy polskie.
Cieszę się bardzo, że Polska rośnie właśnie we współpracy z takimi strategicznie ważnymi inwestorami jak firmy japońskie, firmy zachodnioeuropejskie, firmy koreańskie, firmy amerykańskie i wiele, wiele innych z całego świata. To świadczy o atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce. To świadczy o bezpieczeństwie Polski. To świadczy o dobrych warunkach gospodarowania, dobrych warunkach do inwestowania w Polsce.
Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że dzięki inwestycji firmy Daikin powstanie co najmniej 1,5 tysiąca miejsc pracy.
Sejm wyraził zgodę na ratyfikację członkostwa w NATO, Finlandii i Szwecji.
Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michał Jach przed głosowaniem podkreślał, że przystąpienie tych dwóch państw do paktu to wielki sukces całego sojuszu.
Rozszerzenie NATO o te dwa państwa to sukces naszego sojuszu, który po raz kolejny pokazuje, że w sytuacji zagrożeń, w sytuacji nowych, nieprzewidywalnych zdarzeń podnoszących ryzyko bezpieczeństwa w naszym regionie potrafi się dostosować.
Posłowie podczas posiedzenia Sejmu głosowali także w sprawie zaostrzenia kar za najcięższe przestępstwa, a także nad nowelą ustawy o obronie ojczyzny.
Związki działające w ramach Polskiej Grupy Górniczej domagają się spotkania z ministrem aktywów państwowych. Chodzi o rozmowy na temat inwestycji w kopalniach, zwiększenia wydobycia i zatrudnienia nowych pracowników.
W związku z zaprzestaniem sprowadzania węgla z Rosji rośnie zapotrzebowanie na wydobycie krajowe. Jednocześnie polskie kopalnie są związane unijną polityką klimatyczną. W tej sytuacji związkowcy chcą rozmawiać o problemie cen węgla dla energetyki, które są wielokrotnie niższe od cen rynkowych. Kolejny temat to płace, które według związków można podnieść, gdyby podnieść ceny węgla dla energetyki. Organizacje alarmują, że choć rośnie popyt na węgiel, spada liczba górników. Podkreślają, że konieczne są dodatkowe pieniądze dla pracowników, którzy muszą pracować po kilkanaście godzin dziennie. Szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek zaznacza, że spotkanie z wicepremierem Jackiem Sasinem jest pilne i konieczne.
No chodzi przede wszystkim o to, co dalej z węglem. My jesteśmy naciskani, żeby zwiększyć produkcję. Zwiększamy tę produkcję w soboty i niedzielę. niedzielę. Mamy za mało ludzi, więc ludzie są, jakby powiedzieć, wymęczeni, bo trzeba tego, chcemy wydobyć więcej tego węgla na potrzeby kraju, no ale tak jak mówię, my musimy wiedzieć, jak to ma wyglądać, jaka ma być przyszłość tego węgla. Nikt się z nami do tej pory nie spotkał, nikt nie mówi, czy węgiel rzeczywiście będzie tym paliwem przejściowym. Czy my w PGG mamy inwestować, jakie złoża, czy mamy więcej wydobywać, na ile lat, na 2 lata, czy 5 lat, 10 lat, ten węgiel będzie dłużej.
Strona społeczna chce rozmawiać także o cenie węgla opałowego. Związkowcy pytają, kto pokryje koszty ustalonej odgórnie ceny tony węgla na poziomie niespełna 1000 zł dla odbiorcy indywidualnego. Na razie resort aktywów nie odpowiedział na wniosek organizacji związkowych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Budowa farm wiatrowych w Polsce wcale nie jest tak ekologiczna, jak się ją przedstawia. Takiego zdania jest Kazimierz Grajcarek, były przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.
Rząd przyjął w tym tygodniu projekt ustawy liberalizujący prawo dotyczące budowy wiatraków. W myśl proponowanych zapisów turbiny wiatrowe mogą być stawiane już w odległości 500 metrów od budynków mieszkaniowych.
Resort klimatu przekonuje, że inwestycje wokół elektrowni wiatrowej wpisują się w rządową politykę dywersyfikacji źródeł energii.
Kazimierz Grajcarek podkreśla, że budowa wiatraków może negatywnie wpłynąć między innymi na krajobraz. Związkowiec wskazuje także na nieopłacalność tej inwestycji.
Nie policzył kosztów utylizacji takich wiatraków i utrzymania. I ile to wykorzystać trzeba energii elektrycznej, żeby taki wiatrak powstał, wtedy kiedy się go buduje i wtedy kiedy następuje utylizacja. Trzeba to, że tak powiem, zlikwidować. I energii elektrycznej, według moich obliczeń, ja rzeczywiście nie jestem specjalistą z tego zakresu, ale takie badania można sobie, czy takie wyliczenia można sobie zrobić. Jak często może wykorzystywać polska energetyka wiatrak w przeciągu roku i okazuje się, że albo tyle samo, albo więcej energii elektrycznej zużyjemy do tego, żeby zbudować ten wiatrak i później go zlikwidować, niż on sam wyprodukuje energię elektryczną.
W ocenie Kazimierza Grajcarka za promowaniem budowy wiatraków mogą stać silne lobby producentów turbin wiatrowych i fotowoltaiki.
W Białymstoku podpisano porozumienie dotyczące utworzenia Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. Zawarły je Fundacja Dobro oraz Muzeum Podlaskie.
W uroczystości wzięli udział m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, władze województwa oraz bliscy błogosławionego.
Muzeum w Okopach to jeden z 300 projektów w pamięci realizowanych w Polsce, przypomniał podczas konferencji szef resortu kultury.
Podpisane porozumienie to kolejny etap inwestycji przygotowywane już od kilku lat. Wicepremier Piotr Gliński zaznaczył, że jest to połączenie inicjatywy Fundacji Rodziny Popiełuszków Dobro z siłą polskiego państwa, które udzieli wsparcia finansowego.
To muzeum będzie szczególne. Na mapie tych 300 inicjatyw będzie szczególne, bo jest poświęcone szczególnej osobie. Mówi się współcześnie, że jest brak autorytetów. Ksiądz Popiełuszko to jest właśnie autorytet na obecne czasy. Autorytet, myślę, bardzo potrzebny polskiej młodzieży. Człowiek, który swoim życiem do końca zaświadczył wierności podstawowym wartościom chrześcijaństwa, a jednocześnie był przecież bojownikiem, tym chrześcijańskim bojownikiem o niepodległość Polski. I stał się także męczennikiem.
Muzeum w Okopach rodzinnej wsi błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki powstaje dzięki współpracy z Muzeum Podlaskim, wskazał dyrektor tej placówki Waldemar Wilczewski.
Zapewniam, że Muzeum Podlaskie będzie szukało odpowiedniego języka, żeby nie tylko zabezpieczyć pamiątki po księdzu Popiełuszce, nie tylko utrwalić jego spuściznę, ale też w sposób efektywny ją przekazywać. Wiemy, jak to jest trudne. Wiemy na co dzień, pracując z młodzieżą, prowadząc zajęcia edukacyjne, spotykając się z różnymi pokoleniami naszych gości, wiemy jak trudny jest ten przekaz. Jestem przekonany, że muzeum tak nowocześnie zaprojektowany w pracowni pana Mirosława Nizio wymaga odpowiednio nowoczesnego przekazu. Już dziś przygotowujemy się do tego. Już dziś do tego się przygotowujemy, żeby ten przekaz był na odpowiednim poziomie i dostosowany do wszystkich grup odbiorców.
Do końca roku Muzeum w Okopach ma uzyskać pozwolenie na budowę i powstać ma też kosztorys. Strony zaangażowane w tę inicjatywę liczą, że w 2025 roku placówka zostanie otwarta dla zwiedzających.
Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson poddał się do dymisji. Podczas konferencji na Downing Street poinformował, że pozostanie na stanowisku szefa rządu do czasu wyboru następcy. Ma to nastąpić najpóźniej do października.
Zdaniem Johnsona jest oczywiste, że powinien być nowy lider partii konserwatywnej i nowy premier. Jednocześnie wyraził dumę z osiągnięć swojego rządu.
Kryzys ruszył, gdy ujawniono, że Johnson od 2019 roku wiedział o zarzutach wobec posła Chrisa Pinchera, dotyczących niewłaściwego zachowania seksualnego. Mimo tego brytyjski premier powołał polityka na stanowisko osoby pilnującej dyscypliny w klubie poselskim. To był błąd, zauważa politolog dr Bogdan Pliszka.
Johnson zamiast jakby pozbyć się od razu problemu, czyli pozbyć się ministra w tym wypadku i przy okazji problemu, czyli mówiąc krótko, no, odciąć kończynę zakażoną gangreną, póki nie obejmie ona całego organizmu, to no, bronił go bez sensu zupełnie. Znaczy ta obrona tego ministra była całkowicie bez sensu. No i tak naprawdę to go pociągnęło na dno.
Dymisja premiera Borisa Johnsona była nieunikniona w obliczu skali odejść ministrów z bliskiego otoczenia premiera. Od wtorku z gabinetu Borisa Johnsona odeszło ponad 50 osób.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.